Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszko, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłego ministra środowiska. Witam i pozdrawiam, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, w Bangkoku trwa i odbywa się sesja negocjacyjna stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Także reprezentacja państwa polskiego w tej konferencji, w tej sesji negocjacyjnej bierze udział. Powracamy do tematu dotyczącego sytuacji klimatycznej w Europie i na świecie.
Tak, rzeczywiście. W Bangkoku jest sesja negocjacyjna konwencji. Jest ta sesja wpisana w okres międzysesyjny, w plan pracy okresu międzysesyjnego i jest pochodną tego, co się stało w Durbanie. Ja tylko chcę przypomnieć, że w Durbanie polityka Unii Europejskiej legła w gruzach i Unia Europejska stara się w jakiś sposób ratować i wyjść z twarzą z tego, co proponowała i równocześnie dalej kontynuować chce swoją politykę. Ale przejdźmy, proszę ojca, może do faktów, bo żeby zrozumieć tą całą sytuację, trzeba powiedzieć parę słów oczywiście o historii. A więc rok 1992, powstaje konwencja klimatyczna i ta konwencja klimatyczna zakłada, że ma nastąpić stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych. No mówmy sobie szczerze od razu, żeby łatwiej zrozumieć, dwutlenku węgla w atmosferze. I równocześnie konwencja ta mówi w ten sposób, że świat jest podzielony na dwie grupy państw. Jedne państwa rozwinięte, te, które powodowały dużą emisję dwutlenku węgla w atmosferze, i drugie państwa to państwa rozwijające się, które wraz z rozwojem muszą podnieść emisję gazów cieplarnianych, patrz, dwutlenku węgla do atmosfery. Czyli cała konwencja klimatyczna mówiła tak. Państwa rozwinięte ponoszą odpowiedzialność za to, że nastąpił wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Państwa rozwijające mają podnieść emisję dwutlenku węgla do atmosfery, gdyż muszą się rozwijać. A równocześnie państwa rozwinięte mają tak dalej działać, aby zmniejszyć swoją emisję, a wzrost emisji państw rozwijających się ma być skompensowany i ma nastąpić stabilizacja taka, aby nie powodować negatywnych skutków wzrostu koncentracji dwutlenku węgla na zmiany klimatu. To jest główne założenie. I równocześnie są wypracowane jak gdyby dwie metody tego. Pierwsza rzecz. Te państwa rozwinięte mają opracować nowe technologie, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i równocześnie, czyli pierwsza rzecz, nowe technologie, zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery i druga działalność to jest użytkowanie przestrzeni przyrodniczej, a mianowicie w ten sposób działać, aby nie wylesiać więcej powierzchni, bo wylesienie każdego hektara to jest około 1000 ton dwutlenku węgla w atmosferze, a więc zahamować proces wylesiania, rozpocząć proces regeneracji układów przyrodniczych, rozpocząć proces zalesiania, czyli działać w przestrzeni w ten sposób, żeby zacząć coraz więcej pochłaniać dwutlenku węgla z atmosfery. Czyli jest to typowa konwencja zrównoważonego rozwoju. Dalej się rozwijać, ale równocześnie regenerować układy przyrodnicze i powodować rozwój nowych technologii. I tutaj, tak jak chyba powiedziałem, za ten efekt stabilizacji odpowiedzialne są państwa rozwinięte i one powinny w gruncie rzeczy finansować nawet rozwój państw rozwijających się. Szanowni Państwo, oczywiście tą konwencję wszyscy ratyfikowali, ona była swego rodzaju chciejstwem, ale w 1997 roku jest wyłożony protokół z Kioto. Jest to załącznik do konwencji klimatycznej, która zobowiązuje konkretne państwa wysoko rozwinięte do konkretnych redukcji w latach 2008-2012 po to, aby osiągnąć cel konwencji klimatycznej. A więc ile poszczególne państwa rozwinięte mają dokonać tej redukcji emisji do atmosfery, aby osiągnąć cel stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Równocześnie państwa rozwijające się miały korzystać z pomocy państw rozwiniętych. Miały korzystać z nowych technologii, państwa rozwinięte, a szczególnie tak zwane państwa wysoko rozwinięte, a więc te państwa na przykład starej piętnastki miały równocześnie pomagać takim państwom rozwijającym się jak Chiny, Indie, no i w ogóle wszystkie państwa te, które nie spełniały tych warunków, kryteriów państw rozwiniętych, a więc państw, powiedzmy sobie krótko, OECD. No i przychodzi okres rozliczeń. A okres rozliczeń dla protokołu z Kioto to są lata 2008-2012. I zbliżamy się do tego okresu rozliczeń. Jest rok 2006, a za dwa lata ma być rozpoczęcie rozliczania się. I wtedy na konferencji stron konwencji klimatycznej w Nairobi Polska zgłasza propozycję tego, aby 14. konferencję stron konwencji klimatycznej zorganizować w Poznaniu. Jest to pierwszy okres rozliczeń. Dlaczego Polska to robi równocześnie? Dlatego Polska to robi, gdy popatrzymy na zobowiązania państw rozwiniętych, to okazuje się, że państwa rozwinięte, patrz również stara piętnastka, nie spełniają zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, mimo że się do tego zobowiązały. Polska równocześnie, gdy patrzymy na wyniki, dokonała ogromnej redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a mianowicie miała dokonać na poziomie 6%, a dokonała w roku 2006 na poziomie 32%. Ogromnymi kosztami, wyrzeczeniami, ale równocześnie i wzrostem gospodarczym. Wielki sukces Polski. Wzrost gospodarczy i równocześnie redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Więcej, zdecydowanie więcej, niż Polska się zobowiązała w protokole z Kioto. Stara piętnastka, czyli stara Unia Europejska, miała dokonać takiej redukcji na poziomie 8%. Tak było zapisane w protokole z Kioto. Jest rok 2005, 2006 i stara piętnastka, która postanowiła się rozliczać wspólnie, dokonała tej redukcji emisji na poziomie zaledwo około 1%, a więc nie wypełniła zobowiązań protokołu z Kioto. I to z tego powodu Polska, uważając, że no, zobowiązania międzynarodowe następują, są zobowiązujące i trzeba je wypełniać w przyszłości, zgłasza w Nairobi propozycję tego, aby rozpocząć okres rozliczeń w Polsce, aby 14. konferencja stron konwencji klimatycznej miała miejsce w Poznaniu. Są różnego rodzaju naciski, aby do tego nie doprowadzić, niemniej udaje się. Polska obejmuje prezydenturę konwencji klimatycznej w Poznaniu podczas 14. konferencji stron konwencji klimatycznej. Ale przedtem no, staje się pewna rzecz nieprzewidywana, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość traci władzę. Jak Prawo i Sprawiedliwość traci władzę w roku 2007, przed 13. konwencją stron konwencji klimatycznej, polska delegacja jedzie do Bali, do Indonezji, na Bali i tam jakby no, nie będąc przygotowana do tego, rezygnuje z tego, żeby rzeczywiście dopiąć, iż rok 2008 jest pierwszym okresem rozliczeń. Dzięki niekonsekwentnej działalności przyjęta jest tak zwana mapa drogowa na Bali i mówi się, że zaczniemy się rozliczać w Kopenhadze, a więc podczas 15. konferencji stron konwencji klimatycznej. I rzeczywiście Polska organizuje 14. konferencję stron. Jest to pobyt prawie 200 delegacji świata z prezydentami, z premierami, z ministrami i tam rozgrywają się sprawy techniczne. Notabene Polska organizuje to rzeczywiście świetnie. Targi poznańskie są świetnie przygotowane, arena targów poznańskich do tego, żeby świetnie to zorganizować. Jest to jedna z najlepiej zorganizowanych konwencji w sensie logistycznym. I tu są ogromne słowa uznania władzom targów i władzom Poznania, gdyż rzeczywiście pokazaliśmy no, wzór organizacji. Ale w sensie merytorycznym i w sensie no, efektów tego spotkania Polska odnosi totalną porażkę. Dlaczego? Dlatego, że podczas posiedzenia wysokiego szczebla, wtedy kiedy rzeczywiście powinno się powiedzieć Polska liderem, ci co nie wykonali muszą płacić, a ci co wykonali powinni odzyskiwać pieniądze i Polska powinna być tu pokazana jako lider dla całego świata, polska delegacja pod przewodnictwem pana premiera Tuska jedzie tego samego dnia do Brukseli i podpisuje, przyjmuje dyrektywy związane z pakietem klimatyczno-energetycznym, które są zupełnie jakby wypaczeniem protokołu z Kioto. To są zobowiązania zupełnie inne i te zobowiązania powodują to, że niweczymy swoje sukcesy i równocześnie stajemy się państwem, który dalej musi ponosić ogromne konsekwencje finansowe w ramach dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nie liczą się nasze sukcesy. Okazuje się, że te nasze sukcesy oddajemy na wspólny, do wspólnego banku Unii Europejskiej i Polska dalej musi dokonywać redukcji, a inne państwa Unii Europejskiej na tym korzystają. Szanowni Państwo, i równocześnie odbywa się następna konferencja stron w Kopenhadze i tam Polska, zamiast wesprzeć działalność tych państw rozwijających się, które mówią w stosunku do państw rozwiniętych, wy żeście się zobowiązali do konkretnych limitów emisji, żeście tego nie wykonali. Równocześnie część państw tak ważnych, wysoko rozwiniętych miała nam pomagać w zakresie nowych technologii, żeście tego nie wypełnili. W związku z tym zrywamy w ogóle całą konwencję klimatyczną, dopóki nie wypełnicie swoich zobowiązań. No i wtedy Polska, według mnie, zamiast poprzeć prawo, zapisy protokołu z Kioto, no przyłącza się ze względów politycznych do państw starej piętnastki, jesteśmy w Unii Europejskiej i zaczynamy realizować politykę Unii Europejskiej. Jest okres, jak już powiedziałem, zwracamy się do Durbanu, jesteśmy w Durbanie, tam Unia Europejska daje pewne propozycje, uciekając jak gdyby do przodu właśnie odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o zdecydowanie większy procent niż w stosunku do protokołu z Kioto. I tam państwa znowu rozwijające się, gdzie główną rolę odgrywają Chiny, Indie, Brazylia, mówią dobrze, ale rozliczmy protokół z Kioto. Rozliczcie się z tych swoich zobowiązań i wtedy przystąpimy do dalszych negocjacji. To, co się dzieje w tej chwileczce w Bangkoku, jest próbą ratowania tego, co się stało w przeszłości. I tutaj Polska powinna stać na takim stanowisku, jak rozsądek powinien wskazywać, rozliczmy protokół z Kioto. Rok 2012 jest ostatnią szansą rozliczenia. Zróbmy to podsumowanie. Powiedzmy, kto nie wypełni zobowiązań, kto wypełni zobowiązania, jakie są wady, jakie są zalety obowiązującego protokołu z Kioto i podejmijmy drugi okres rozliczeń protokołu z Kioto między latami 2013 a 2020. Nie wiem, jakie są ustalenia i nie wiem, jakie są w tej chwileczce uwarunkowania w ogóle całych tych układów negocjacyjnych. Przecież rząd nie informuje nas tu dokładnie, a opozycji szczególnie. Natomiast z tego, co widzę, jest koncepcja tego rodzaju, aby przedłużyć funkcjonowanie pierwszego okresu rozliczeń protokołu z Kioto do roku 2020. Jest to już swego rodzaju w pewnym sensie nieporozumieniem. Nie wiem, czy to wynika już z konieczności, czy jest to dalszy wybieg zamazywania polskich sukcesów. Ja osobiście uważam, że ponieważ kończy się rok 2012, kończy się pierwszy okres rozliczeń protokołu z Kioto, powinniśmy zdecydowanie powiedzieć, rozliczmy to zobowiązanie. Rozliczmy to zobowiązanie i na bazie tego rozliczenia przejdźmy do następnych negocjacji po roku 2012. A więc na okres 2013-2020, czyli stwórzmy drugi okres rozliczeń protokołu z Kioto. Proszę Ojca, to tyle, co ja mam do powiedzenia na temat tego, co się dzieje. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, protokół z Kioto i konwencja klimatyczna to nie tylko limity redukcji, ale to również działalność w układzie przestrzennym po to, żeby ten dwutlenek węgla pochłaniać z atmosfery, odbudowywać układy przyrodnicze, chociażby takie jak leśne, a więc zalesiać, regenerować lasy, regenerować gleby. W glebach też jest ogromna zawartość węgla organicznego. Gleby niezniszczone biologicznie mają dużo tego węgla, gleby zniszczone mają mało tego węgla. A więc o ile chcemy regenerować gleby dla dobrej produkcji roślinnej, dla ochrony bioróżnorodności, dlatego żeby te gleby równocześnie spełniały lepszą rolę środowiskotwórczą, musimy gospodarować dwutlenkiem węgla. I tu Polska znowu jest liderem. Polska jest liderem i polskie leśnictwo jest liderem w tym zakresie. Świetnie polscy leśnicy gospodarują układem przestrzennym, czyli polskimi lasami państwowymi i nie tylko lasami, ale również współdziałając z rolnikami układami polno-leśnymi, gdzie pochłaniają ten dwutlenek węgla dla odbudowy i regeneracji lasów, mają określone metody. Polskie leśnictwo jest wyśmienicie przygotowane do tego i związane jest to z jednej strony z pochłanianiem dwutlenku węgla, ale z drugiej strony z coraz lepszą produkcją leśną, czyli wzrostem produkcji masy drzewnej, a drewno to jest surowiec, który powstaje bez emisji dwutlenku węgla, powstaje z absorpcją tego dwutlenku węgla. Odpady drzewne to odnawialne źródła energii, no i równocześnie akumulacja dwutlenku węgla poprzez zalesianie. To jest kształtowanie układów bioróżnorodnościowych, czyli stwarzanie możliwości występowania chociażby dla gatunków leśnych. Tu Polska jest wyśmienita w tym zakresie. Proszę ojca, mogę powiedzieć, że po raz kolejny występujemy jako strona polska z pewną propozycją pomocy Unii Europejskiej za poznanie Unii Europejskiej z naszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania przestrzeni. W dniach 15-17 października odbędzie się taka konferencja i warsztaty, co już 11. konferencja i warsztaty architektury, krajobrazu i gospodarki przestrzennej na temat gospodarowania dwutlenkiem węgla i polskie sukcesy w zakresie odnawialnych źródeł energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy. Mówimy o całej Europie, dlatego że ten problem dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale konwencja klimatyczna i protokół z Kioto dotyczy całego świata. W związku z tym wspólnie z naukowcami z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych, naukowcami Unii Europejskiej chcemy to przedyskutować w Polsce i pokazać polskie sukcesy, pokazać czym Polska może pomóc Unii Europejskiej w zakresie właśnie z wypełniania zobowiązań wynikających z konwencji klimatycznej protokołu z Kioto, jak również z punktu widzenia konwencji o ochronie bioróżnorodności. Czyli jak gospodarować przestrzenią, aby tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich, aby tworzyć miejsca pracy związane z odnawialnymi źródłami energii i równocześnie chronić bioróżnorodność dla dobra człowieka i dla dobra całej Europy.
Tych tematów, panie ministrze, będziemy powracać. Dziękuję serdecznie. Zauważmy tylko, że z wyjątkiem jednego niewielkiego portalu gospodarczego w ogóle ta informacja o konferencji w Bangkoku dotarła do opinii publicznej. Żadne media w działach gospodarczych nie informują, a zatem możemy także podejrzewać, że to, co dokona się w Bangkoku, będzie w dalszym ciągu w jakimś wymiarze ukrywane przed opinią publiczną.
Proszę ojca, i tu chciałem naprawdę serdecznie podziękować Radiu Maryja za to, że podnosi sprawy niezwykle istotne, gospodarcze z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia Europy. Te sprawy nie są nagłaśniane przez środki społecznego przekazu, te polskojęzyczne środki społecznego przekazu i być może z tego powodu również macie Państwo, czyli również Telewizja Trwam, takie duże kłopoty z tym, aby uzyskać zgodę na nadawanie w multipleksie.
Dziękuję, panie ministrze, i pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem.
Boże, Bóg zapłać.
Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłym ministrem środowiska.